Być może słyszeliście kiedyś powiedzenie, według którego najpiękniejsze wspomnienia pochodzą z dzieciństwa. Dzisiejsza historia nie mogłaby bardziej temu przeczyć. Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem wam o sprawie porwania 13-letniej uczennicy, do którego doszło w 1995 roku. Jest to bez wątpienia jedna z najbardziej wstrząsających i tym samym wyjątkowo trudna w odbiorze historia. Dlatego proszę, rozważcie, czy słuchać dalej. Pojawią się w niej treści, które dla części słuchaczy mogą być szczególnie niepokojące ze względu na to, że dotyczą nadużyć względem osoby nieletniej. Jeśli mimo tego wstępu zdecydowaliście się zostać, nim zacznę, chciałabym jeszcze podziękować wam za wszystkie pozostawione pod ostatnim odcinkiem komentarze i łapki w górę. Cieszę się, że wspólnie z wami mogę tworzyć tę społeczność. Jeśli odcinek okaże się dla was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. O stanie Wisconsin położonym w północnej części USA w regionie Wielkich Jezior opowiadałam wam już w odcinku poświęconym Jessie Kurczewski, która postanowiła wzbogacić się poprzez zamordowanie starszej, schorowanej kobiety. Akcja tamtych wydarzeń miała miejsce w Pewaukee. Dzisiaj ponownie przeniesiemy się do Wisconsin, jednak tym razem odwiedzimy miasto Eau Claire, które, jak to często bywa w Stanach Zjednoczonych, nazwę zawdzięcza i współdzieli z przepływającą przez nie rzeką. Ta z kolei, jeśli wierzyć lokalnym legendom, została okrzyknięta mianem czystej wody przez uradowanych jej widokiem francuskich odkrywców. Ich euforia wynikać miała z widocznego kontrastu w kolorze wody w rzece Chippewa, w której dopłynęli, a właśnie dostrzeżonej, łączącej się z nią Eau Claire. Zajmujące obszar o powierzchni nieznacznie przekraczającej 90,5 km2 miasto zamieszkiwane przez ponad 70 tysięcy osób jest wymarzonym miejscem do życia dla ludzi ceniących kontakt z naturą i sztuką. Otoczone lasami, pełne zadbanych parków i szlaków turystycznych będące rajem dla miłośników sportów wodnych Eau Claire, w 2015 roku znalazło się nawet na liście 100 najlepszych miejsc do życia. To właśnie stamtąd pochodzi lider zespołu Bon Iver, Justin Vernon. Jest on również współzałożycielem odbywającego się tam od 2015 roku festiwalu Eau Claire. To trwające 2 dni wydarzenie można określić jako hołd dla różnorodności ze względu na rozmaite formy wyrazu obejmujące m.in. muzykę, performance i instalacje artystyczne. Niestety ze względu na sytuację pandemiczną zostało tymczasowo wstrzymane i póki co nie ma informacji na temat jego planowanego powrotu. Eau Claire jest również nazywane amerykańską stolicą drużynowej gry plenerowej Cube. Według informacji z internetu polega ona na przewracaniu w odpowiedniej kolejności drewnianych, przypominających kręgle elementów poprzez rzucanie w nie, wykonanymi z tego samego materiału z bijakami. Muszę wam się przyznać, że nigdy wcześniej nawet o niej nie słyszałam. Ale jeśli wy macie jakieś doświadczenia w tym zakresie, chętnie poczytam o nich w komentarzach. Jessica Muhlenberg przychodzi na świat w 1982 roku. Niedługo potem jej rodzice, Monika i Dale, podejmują decyzję o rozstaniu. W wyniku rozwodu trzeba zdecydować, kto przejmie opiekę nad kilkulatką i jej rodzeństwem. Decyzją sądu dzieci zostają z matką, jednak są w stałym kontakcie z ojcem, u którego spędzają część weekendów i świąt. Zarówno Monika, jak i Dale wchodzą w nowe związki. Kobieta ponownie wychodzi za mąż, a jej wybranek, Jake Bourget, dobrze odnajduje się w roli ojczyma. Dziewczynka ma też dość dobry kontakt z obojgiem biologicznych rodziców, jednak jest coś, o czym im nie mówi. Z coraz większą niechęcią odwiedza swojego tatę i jego partnerkę, co może dziwić, ponieważ para stara się zapewnić dzieciom przyjemne domowe warunki. Oczywiście, czasem zdarza się, że muszą gdzieś sami wyjść, jednak w takich sytuacjach mogą liczyć na pomoc w opiece nad dziećmi partnera ze strony ojca kobiety. Żaden z nich nawet nie podejrzewa, co dzieje się, gdy zostawiają z nim Jessica. Przybrany dziadek dopuszcza się bowiem nadużyć o charakterze seksualnym. Gdy robi się ciemno, a dziewczynka jest gotowa do spania, przychodzi do jej łóżka, obnaża się i zmusza pięciolatkę do dotykania go w miejscach intymnych. Sam również nie trzyma rąk przy sobie. Co przerażające, nie jest to jedyny dorosły człowiek, który molestuje seksualnie Jessica. Kolejnym potworem okazuje się być były współlokator jej ojca. Dziewczynka jest zastraszona do tego stopnia, że boi się komukolwiek przyznać do tego, czego doświadcza. Martwi ją, że może zostać zignorowana lub że bliscy uznają, że dzieje się tak z jej winy. Że być może zrobiła coś niewłaściwego i że będą na nią źli. Jest to typowy schemat myślowy występujący u dzieci doświadczających przemocy na tle seksualnym. Niestety żadna z opiekujących się nią dorosłych osób nie dostrzega ogromu jej cierpienia, dlatego już od najmłodszych lat Jessica czuje, że musi radzić sobie z nim samodzielnie. Mimo niewyobrażalnej wręcz doświadczonej we wczesnym dzieciństwie traumy, dziewczynka odnajduje pasję, dzięki której udaje jej się oderwać od przerażających wspomnień, a staje się nią pisanie. Tuż po opanowaniu podstaw, godzinami ślęczy nad zeszytem, w którym powstają kolejne opowiadania. I chociaż lubi chodzić do szkoły, zdecydowanie najszczęśliwsza jest właśnie podczas zajęć języka angielskiego. Gdy jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej, w placówce zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin zostaje 34-letni Steven Oliver. Mężczyzna początkowo podejmuje się pracy asystenta nauczyciela, z czasem jednak zaczyna również prowadzić kółko pisarskie. Nowy pedagog samotnie wychowuje syna. Wydawać by się mogło, że to właśnie ze względu na jego obecność zaprasza do ich domu inne będące w podobnym wieku dzieci. Proponuje im wspólne zabawy w ogrodzie i urządza seanse filmowe. Patrząc na to z boku, można z uznaniem pokiwać głową. Oto rodzic, który faktycznie skupia się na swoim dziecku. Niestety, jak z pewnością się już domyślacie, jego uwagę faktycznie przykuwa osoba nieletnia, jednak nie jest nią jego syn. Przekonana przez pana Olivera Jessica zaczyna uczęszczać na warsztaty literackie. Wraz z innymi dziećmi bierze również udział w organizowanych przez niego aktywnościach pozalekcyjnych. Mężczyzna wyraźnie stara się, by dziewczynka mu zaufała. Wszystko, co robi, określić można słowem grooming. Pozwólcie, że zacytuję wam definicję tego zjawiska. Grooming polega na podejmowaniu działań, które służą nawiązaniu więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później seksualnie je wykorzystać. Prawdziwe intencje Stevena wychodzą na jaw, gdy ten nakłania Jessica do siadania mu na kolanach. Jego niezdrowe już wcześniej zainteresowanie przeradza się wręcz w obsesję. Wymyśla powody, by móc przebywać z dorastającą dziewczynką sam na sam. Gdy mu się to udaje, zmusza ją do czynności seksualnych, jednocześnie poddając przemocy psychicznej. Wpaja jej bowiem, że powinna być wdzięczna, że ktoś się nią zainteresował. Że nikt inny nie chciałby jej dotykać, ponieważ jest, cytuję, głupia, bezużyteczna i brzydka. Możecie się domyślić, w jakim stanie emocjonalnym znajduje się wtedy Jess i jak doświadczana przemoc wpływa na jej poczucie własnej wartości. Gdy mimo wszystko stara się sprzeciwić, jest przez niego bita kijem od miotły. Na tym się jednak nie kończy. By w pełni steroryzować uczennicę, Steven sięga po nóż i końcem ostra rozcina jej brzuch, dając do zrozumienia, że jeśli kiedykolwiek odmówi spełnienia jego chorych żądań lub zdecyduje się powiedzieć o nich komukolwiek, spotka ją znacznie gorszy los. Grozi też, że zabije jej bliskich. Po tym pokazie bezwzględności i okrucieństwa Jessica decyduje się milczeć, bojąc się nie tylko o siebie, ale też swoje rodzeństwo i rodziców. Nie ma sił protestować, gdy zwyrodnialec, któremu zaufała, regularnie dopuszcza się na niej gwałtów. Ten mierzący 173 cm łysiejący mężczyzna o blato-ziemistej cerze zamienił jej życie w piekło. Nie znosi jego groźnych, rzucanych spod grubych szkieł okularów spojrzeń, dotyku i zapachu, będącego mieszaniną potu, kawy i tytoniu. Jessica jest w 5. klasie, gdy mama informuje ją o planowanej przeprowadzce. Według części źródeł ma ona wynikać z planów zawodowych jej drugiego męża, który otrzymał propozycję pracy w znajdującym się nieopodal mieście. Dziewczynka nie posiada się wręcz z radości, czując, że dzięki temu uda jej się rozpocząć nowe życie. Życie, w którym nie będzie jej oprawcy. Trudno opisać, jak ogromne odczuwa przerażenie, gdy w progu jej nowego domu zjawia się nie kto inny, jak właśnie Steven Oliver, który prosi Monikę o to, by Jessica i jej bracia wyszli pobawić się na zewnątrz z jego synem. Na szczęście Monika od dłuższego czasu miała złe przeczucia związane z tym mężczyzną. Co prawda żadne z jej dzieci nie zgłaszało niczego niepokojącego, jednak czuła, że powinna posłuchać intuicji. Gdy ten zmaterializował się nagle w nowym mieście, w którym zamieszkali, miała już pewność, coś zdecydowanie było nie tak. Dlaczego zdecydował się przyjechać tuż za nimi te kilkadziesiąt kilometrów? Czy ma to jakikolwiek związek z jej córką? Kobieta, zachowując przytomność umysłu, decyduje się działać i zgłasza swoje podejrzenia na policję. Funkcjonariusze jednak zawodzą jej oczekiwania, tłumacząc, że pan Oliver nie złamał prawa i nie można mu zabronić ani potencjalnej przeprowadzki, ani kontaktu z byłą uczennicą. Steven jest zdenerwowany. Jego plan odzyskania Jessica się nie powiódł, jednak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Dziewczyna, czy tego chce, czy nie, znów będzie jego. Wie, że nie ma szans na odzyskanie zaufania jej matki, dlatego decyduje, że rozsądnym rozwiązaniem będzie stworzenie relacji koleżeńskiej z jej ojcem. W tym celu wprowadza się do budynku usytuowanego naprzeciwko domu Dale'a w Eau Claire. Część źródeł wskazuje na to, że jego nowym lokum miała być przyczepa kempingowa, jednak po przyjrzeniu się okolicy wydaje mi się, że mógł to być po prostu charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych, jednokondygnacyjny dom mobilny. Dale lubi swojego nowego sąsiada. Wie, że ten był wcześniej zaangażowany w nauczanie Jessica, więc gdy mężczyzna proponuje, że przyjeżdżająca na weekendy dziewczyna mogłaby nadal przychodzić na prowadzone przez niego warsztaty literackie, pan Mullenberg wyraża zgodę. Pisanie jest jej wielką pasją, dlatego sądzi, że to znakomity pomysł. Nie ma pojęcia, że tym samym przyczynia się do kontynuowania koszmaru, w którym od lat tkwi jego córka. Wygląda też na to, że nie konsultuje tej decyzji z byłą żoną i nie jest świadomy jej obaw. We wrześniu 1995 roku Steven informuje Dale'a, że ma dobre wieści. Jedno z opowiadań autorstwa jego 13-letniej już w tamtym momencie córki, które rzekomo potajemnie wysłał na konkurs literacki, ma zostać wydane. Twierdzi, że to dla niej wielka szansa na zrobienie kariery, i proponuje, że może przewieźć ją do siedziby wydawnictwa i wystąpić w roli mentora młodej, obiecującej pisarki. W końcu od lat pomagał jej rozwijać ten talent. To chyba zrozumiałe, że chce towarzyszyć jej w tak ważnym dniu. Celem ich podróży ma być oddalony od Eau Claire o około 290 km Madison. Początkowo sceptycznie nastawiony do tego tematu Dale ostatecznie daje się przekonać. Trudno powiedzieć, na ile w historię opowiedzianą przez nauczyciela wierzy sama Jessica, jednak nie pozostaje jej nic innego, jak tylko się spakować. Do niewielkiej torby wkłada płyty CD, t-shirt na zmianę, spodnie i kostium kąpielowy. I jeśli zastanawiacie się, dlaczego nie protestuje, przypominam, że umysł młodej osoby poddawanej przez lata przemocy seksualnej, psychicznej i fizycznej może w wyniku doświadczonej traumy nie generować rozwiązań, które nam wydawać by się mogły oczywiste. 16 września Jessica wstaje bardzo wcześnie. Wie, że o 7 rano odbierze ją pan Oliver, dlatego starając się nie obudzić pozostałych domowników, krząta się po domu. Proste włosy w kolorze ciemnego blondu związuje w kucyk, odsłaniając tym samym lekko odstające, nadające jej wręcz elfiego wyglądu uszy. Ma brązowe, duże oczy, wąski nos, ładne białe zęby i szeroki uśmiech. Gdyby tylko miała mniej zmartwień, na pewno częściej gościłby na jej szczupłej twarzy. Filigranowa, mierząca nieco ponad 150 cm nastolatka, zarzuca na ramię torbę i wychodzi. Powietrze jest przyjemnie rześkie. Pomału czuć już zbliżającą się jesień, chociaż temperatury wciąż w ciągu dnia przekraczają 20 stopni Celsjusza. Wita się z nauczycielem i wsiada do samochodu. Szum silnika w połączeniu z monotonnym wynikającym z ruchu pojazdu kołysaniem działają na nią usypiająco. Wiedząc, że podróż potrwa około 3 godzin, zapada w sen. Zaspana nastolatka budzi się czując, że nie jest w stanie poruszyć rękami, zupełnie jakby te zdrętwiały od przebywania w jednej niewygodnej pozycji. Po chwili uświadamia sobie, że powód jest zgoła inny. Jej nadgarstki zostały bowiem związane ze sobą za plecami dziewczyny. Na nic daje się próba wyswobodzenia. Liny oplatają również jej nogi. Steven, dostrzegając, że Jessica zaczęła się ruszać, postanawia wtajemniczyć ją w swój chory plan, mówiąc: oto jak będzie, nie jesteś już Jessicą, nazywasz się Cindy Johnson, ja nazywam się David Johnson i jestem twoim ojcem. Gdy ktoś zapyta, dlaczego wyglądasz na smutną, masz odpowiedzieć, że twoja matka i brat bliźniak zginęli niedawno w wypadku samochodowym. Okazuje się też, że mężczyzna postanowił zabrać ją aż do innego stanu. Podróż samochodem trwa ponad 7 godzin i kończy się na lotnisku w Kansas City. Następnie przerażona 13-latka zostaje wprowadzona do samolotu. Porywacz przez cały ten czas jest na tyle blisko, by móc niepostrzeżenie przykładać jej do pleców nóż. Obecnie oczywiście nie byłoby to możliwe, ponieważ współczesne lotniska wyposażone są w zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Na nieszczęście Jessica w latach 90. zarówno technologia, jak i świadomość społeczna dotycząca różnorodnych zagrożeń znajdowały się na zupełnie innym poziomie. Dale zaczyna się niepokoić. Minęło już wiele godzin, a jego córka nadal nie wróciła do domu. Może to jednak nie był najlepszy pomysł, by zaufać sąsiadowi. Ale przecież ten nie jest obcym człowiekiem, od lat uczy Jessie i pomaga w rozwijaniu jej pasji. Przecież sam jest ojcem, powinien wiedzieć, jak zestresowany jest teraz Dale. Mężczyzna rozważa, co powinien zrobić. Ostatecznie dochodzi do wniosku, że skontaktuje się z byłą żoną. Być może niepotrzebnie, ale nie zniesie już dłużej tej bezczynności. Najwyżej to przed nią będzie musiał tłumaczyć się Steven. Stwierdza i wybiera numer Moniki. Kobieta, używając eufemizmu, nie przyjmuje tej wiadomości ze spokojem. Z czasem podzieli się z mediami odczuwanymi w tamtym momencie emocjami, mówiąc: mój były mąż zadzwonił do mnie, a kiedy po raz pierwszy usłyszałam, jak mówi, że jej nie ma, krzyknęłam. To okropne, to nie do opisania. Nie wiesz, gdzie jest twoje dziecko, nie wiesz, czy nie jest ranne, nie masz pojęcia, czy nie marznie, nie głoduje lub czy nie jest maltretowane. Kobieta natychmiast zgłasza porwanie córki na policję i tym razem zostaje potraktowana poważnie. Nikt nie ma wątpliwości, że w zaginięcie dziewczynki zaangażowany jest Steven Oliver. Na każdym kroku można natknąć się na plakaty przedstawiające informacje na temat uprowadzonej 13-latki i jej potencjalnego porywacza. Rodzina stara się nagłośnić sprawę, wiedząc, że dzięki mediom ma szansę dotrzeć również do osób zamieszkujących inne stany. Samolot ląduje w położonym na terenie Teksasu Houston. Jessica zostaje zabrana do znajdującego się nieopodal lotniska motelu. Steven, opłacając ich pobyt, przedstawia pracownikom przybytku wcześniej stworzoną rzewną historię na temat śmierci żony i syna. Zostali z córką sami. Jakoś muszą sobie radzić. Swoją rolę odgrywa tak przekonująco, że osoby zarządzające motelem oferują mu pracę w charakterze pracownika fizycznego, którą mężczyzna z radością przyjmuje. Tuż po zameldowaniu Steven obcina włosy Jessica, po czym farbuje je na brązowo. Zabiera też ubrania dziewczyny, dając w zamian za duże spodnie i koszulkę. Ma nadzieję, że dzięki temu skutecznie uda mu się ukryć jej faktyczną tożsamość. Chociaż i tak nie pozwala wychodzić jej z pokoju, a ta zbyt wystraszona, by wezwać pomoc, postanawia mu się nie sprzeciwiać. Wciąż słyszy, że jeśli spróbuje uciec, Steven pozbawi życia nie tylko ją, ale również jej rodzeństwo. Porywacz dużo mówi też na temat Dale'a i Moniki, twierdząc, że ci nigdy jej nie kochali i nie zależy im na jej powrocie. Przecież każdy ma już swoją rodzinę, po co im balast w postaci córki? Gdyby jej szukali, ktoś dawno natrafiłby na ich ślad. A skoro do tego nie doszło, ma dowód na prawdziwość jego słów. Początkowo, gdy Steven wychodzi, nastolatka stara się zadzwonić po pomoc, chcąc w tym celu skorzystać z telefonu będącego elementem wyposażenia pokoju. Okazuje się jednak, że ten uległ awarii i prawdopodobnie nie była to kwestia przypadku, lecz intencjonalne działanie mężczyzny. Nikt też nie reagował na jej wzywanie pomocy. Powodem nie była jednak obojętność pozostałych gości, lecz ich brak wynikający z faktu, że pan Oliver wybrał pokój znajdujący się w opuszczonym skrzydle budynku. Być może pozwolono mu z niego skorzystać ze względu na to, że został jednym z członków personelu lub ponieważ myślano, że jako samotnie wychowujący córkę wdowiec może nie mieć środków na pokrycie kosztu noclegu w odnowionej, gotowej na przyjęcie gości części budynku. Znalazłam też wersję, według której w tamtym momencie w motelu nie było wolnych miejsc, jednak historia opowiedziana przez Stevena zmiękczyła serca zatrudnionych tam osób do tego stopnia, że pozwolili mu mieszkać w znacznie odbiegającym standardem od pokoi dla gości pomieszczeniu. Mijają tygodnie. Każdy dzień rozpoczyna się podobnie. Steven wcześniej rano schodzi na parking, by sprawdzić, czy pod motelem nie pojawiły się samochody o tablicach rejestracyjnych charakterystycznych dla stanu Wisconsin. Później, nieco uspokojony, rozpoczyna pracę. W tamtym czasie Jessica przebywa samotnie w zamkniętym na klucz pokoju. Gdy mężczyzna wraca, włącza telewizor, śledząc informacje na temat poszukiwanych osób. Obsesyjnie wręcz wyczekuje na każdy odcinek programu kryminalnego o tej tematyce, chcąc upewnić się, że nie będzie tam informacji na temat porwanej trzynastolatki. Gdyby tylko wyemitowano jakiekolwiek informacje o jej zaginięciu, wie, że bez zwłoki muszą ruszyć w dalszą drogę. Póki co fałszywa tożsamość staje się działać bez zarzutu, a Jessica pomału zapomina, kim jest. Ze względu na ograniczoną ilość bodźców zewnętrznych połączoną z przemocą, która jest poddawana każdego dnia, momentami traci nie tylko poczucie czasu, ale też rzeczywistości. Nie do końca wie, czy wydarzenia z przeszłości faktycznie miały miejsce, czy to tylko wyjątkowo realistyczny sen. Nie pomagają też snute przez Stevena opowieści mające być rzekomo ich wspólnymi wspomnieniami. Dziewczyna przez cały czas jest nazywana nie swoim imieniem. Po przeszło 3 miesiącach czegoś, co kolokwialnie można określić praniem mózgu, nie ma pewności, jak naprawdę się nazywa. 28 grudnia 1995 roku w godzinach nocnych wyemitowany zostaje odcinek America's Most Wanted. Traf sprawia, że jest to prawdopodobnie jedyny pominięty przez Stevena materiał, a co szczególnie istotne, tym razem dotyczy uprowadzenia Jessica. Jeden z pracowników motelu nie może uwierzyć własnym oczom. Prezentowany w programie osoby określane jako ofiara porwania i jej potencjalne oprawca, do złudzenia przypominają Davida i Cindy Johnsonów. Postanawiając zaufać przeczuciu, podchodzi do telefonu i wybiera numer wyświetlający się na ekranie telewizora. Śledczy reagują na to zgłoszenie błyskawicznie. Jeszcze tej samej nocy, około godziny 2, agenci FBI forsują drzwi do zajmowanego przez Stevena i Jessica pokoju. Mężczyzna zostaje momentalnie obezwładniony, a gdy agenci upewnią się, że nie ma przy sobie broni i nie stanowi zagrożenia, jeden z nich podejdzie do zszokowanej trzynastolatki. Ta, choć wygląda inaczej niż w dniu zaginięcia, bez wątpienia jest dziewczynką porwaną z Oclair. Gdy agent prosi ją o to, by się przedstawiła, kompletnie skołowana twierdzi, że nazywa się Cindy Johnson. Jessica zostaje przetransportowana do, również znajdującej się w Houston, siedziby FBI. Podczas trwających wiele godzin rozmów funkcjonariusze próbują zweryfikować jej tożsamość, prosząc o podanie numeru telefonu domowego i adresu zamieszkania. Nastolatka zdaje się mieć przebłyski wspomnień, jednak jej stan psychiczny jest na tyle zły, że nie wie, w którą z przedstawionych jej wersji powinna wierzyć. A co jeśli faktycznie ma na imię Cindy, a ci ludzie mylnie biorą ją za jakąś Jessica? Przecież od dawna mieszka ze swoim ojcem, Davidem, w niewielkim pomieszczeniu motelowym. Na szczęście wszystkie te wątpliwości mijają 29 grudnia, gdy na miejscu zjawia się Monika. Kobieta ma na sobie brązową skórzaną kurtkę, spod której wystaje biały t-shirt z wizerunkiem Jessica i informacją o jej zaginięciu. Jedno spojrzenie wystarczy, by obie porzuciły jakiekolwiek wątpliwości i wpadły sobie w ramiona. Po powrocie do domu Jessica stara się prowadzić typowe dla innych osób w jej wieku życia. Nie ułatwiają jej tego rówieśnicy wciąż pytający, dlaczego nie uciekła, Przecież to takie proste, najwyraźniej była tam na własne życzenie. Z czasem, wyraźnie zmęczona niekończącymi się spekulacjami, postanawia opowiedzieć dziennikarzom o trwającym ponad 100 dni okresie izolacji i niewoli. Prawie codziennie byłam albo gwałcona, albo uderzana. Gdybym z jakiegoś powodu nie dokończyła aktu seksualnego, który chciał odbyć w określony sposób, spędziłabym cały dzień przykuta łańcuchem lub przywiązana do łóżka. W wieku 24 lat podzieli się z prasą również tym, jak wpłynęło na nią traumatyczne doświadczenia z przeszłości. Moje porwanie zmieniło mnie na całe życie, w środku i na zewnątrz. Oliver uderzył mnie w twarz tak wiele razy, że moje kości nigdy się w pełni nie rozwinęły i ich stan zaczął się pogarszać, co spowodowało 10 operacji szczęki w ciągu roku. Zdiagnozowano u mnie fibromialgię, zaburzenie mięśniowe tak wyniszczające, że czasem ledwo mogę chodzić. Nienawidzę latać samolotami, ponieważ zostałam zmuszona do wejścia na pokład jednego z nich wkrótce po tym, jak zostałam porwana. Nie mogę znieść zapachu kawy, ponieważ oddech Olivera zawsze nią pachniał. W czerwcu 1996 roku odbywa się proces, w którym Jessica Muhlenberg zmuszona jest zeznawać. I chociaż obecność osoby nieletniej w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się jej oprawca, sama w sobie może budzić sprzeciw, to niestety na tym się nie kończy. Szokująca jest bowiem linia obrony. Prawnicy reprezentujący oskarżonego oraz on sam twierdzą publicznie, że mężczyzna został przez dziewczynkę zwabiony, a ta dobrowolnie udała się z nim do Teksasu. I szczerze mówiąc, chociaż podczas tworzenia odcinków staram się zachować zarówno spokój, jak i pewnego rodzaju neutralność, to jest moment, w którym, nie siląc się na wyszukane określenia, trafia mnie szlak. Szczęśliwie ława przysięgłych nie daje wiary tym zapewnieniom, a Steven Oliver zostaje uznany winnym porwania i przewożenia osoby nieletniej przez granice Stanów w tzw. celach niemoralnych, w wyniku czego zostaje skazany na 40 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe po odbyciu 30 lat zasądzonej kary. Postawieni w stan oskarżenia, a ostatecznie uznani winnymi, zostają również pozostali dwaj mężczyźni, którzy wykorzystywali Jessica seksualnie w okresie jej wczesnego dzieciństwa. Dziękuję Wam za wspólną noc. Nie wiem, czy uwierzycie, ale zdecydowałam się na wybór tej sprawy, ponieważ zależało mi na tym, by tym razem opowiadana przeze mnie historia miała szczęśliwe zakończenie. Dopiero w trakcie tworzenia odcinka, gdy docierałam do kolejnych informacji, uświadamiałam sobie, jak wielki zrobiłam błąd. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to była zdecydowanie jedna z najtrudniejszych, niestety prawdziwych, przedstawianych na tym kanale historii. By nie zostawiać Was w ten sposób, postanowiłam, że na sam koniec powiem trochę na temat tego, jak obecnie wygląda życie Jessica. Kobieta ukończyła szkołę średnią i college, wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Christianson. Chociaż lekarze w wyniku doznanych przez nią obrażeń twierdzili, że szanse na to, by kiedykolwiek mogła zostać matką, oscylują między zaledwie 3 a 5%. Obecnie realizuje się w tej roli, wychowując córkę i syna. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Serio. Zerknij tam, proszę. Dobranoc, do usłyszenia.